Radio Kraków.
Galeria Sztuki Polskiej XX i XXI wieku to stała ekspozycja Muzeum Narodowego w Krakowie. Stanowi ona przekrojowy przegląd zjawisk, kierunków, prądów artystycznych, które pojawiły się w Polsce w ciągu ostatnich 120 lat. W galerii pokazywane są dzieła najwybitniejszych polskich twórców, od Wyspiańskiego, Malczewskiego, Mehofera przez dzieła Witkiewicza po Wilhelma Sassnala. Ale w ostatnim czasie, tu niespodzianka, Galeria Sztuki Polskiej powiększyła się. Powiększyła się o przestrzeń poświęcony rzeźbie od połowy XX wieku do czasów współczesnych. I właśnie o tej przestrzeni porozmawiamy z moją dzisiejszą gościnią, a jest nią kuratorka wystawy Agata Małodobry. Ty jako kuratorka zadbałaś o całą tą przestrzeń, o jej koncepcję, o to, jak to wszystko powinno zostać podane i wyłożone widzom, ludziom, którzy przychodzą do muzeum. No właśnie, jak to wszystko gdzieś tam w twojej głowie się poukładało?
Przede wszystkim ja się bardzo cieszę, że ta wystawa powstała, że zaistniała taka przestrzeń, ponieważ ja pracując już od ponad 18 lat w muzeum, zajmuję się głównie rzeźbą właśnie i znając te nasze zbiory, znając kolekcje, widziałam, że mnóstwo naprawdę świetnych prac, prawdziwych skarbów było przechowywanych w magazynach muzealnych. Bo rzeczywiście osoby spoza muzeum nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że muzealna kolekcja to nie są tylko wystawy, nie tylko słynne ekspozycje stałe, a to bogactwo kolekcji w bardzo dużej mierze właśnie jest przechowywane poza wzrokiem zwiedzających. No i każdy muzealnik, wrażliwy opiekun zbiorów, jest sfrustrowany tym faktem, że tyle niezwykłych prac kryje się właśnie w magazynach. Więc mając do dyspozycji tylko jedną salę, więc metraż ograniczony, stworzyliśmy taki aneks do galerii przedstawiający sztukę rzeźbiarską od połowy XX wieku. Właśnie ten czas, lata po roku 1945, rozpoczyna naszą prezentację, bo rzeźba z początku wieku XX znajduje się w holu galerii i ona jest takim wprowadzeniem w całość pokazu. Natomiast ja położyłam szczególny nacisk na czas od połowy lat 50. do końca lat 70., kiedy przemiany kształtujące specyfikę rzeźby polskiej były naprawdę bardzo widoczne. No a ostatnie prace to już pierwsze dekady XXI wieku. Myśląc o tych przemianach, warto zaznaczyć, że w rzeźbie polskiej drugiej połowy XX wieku nastąpiły takie zmiany, które miały wręcz znamiona rewolucji, bo mniej więcej około roku 1956, to była ta słynna polityczna gomułkowska odwilż, kiedy ustąpił socrealizm, artyści nie musieli już tworzyć w idiomie realizmu socjalistycznego i wtedy teoretycy, krytycy rzeźby zaczęli podkreślać rolę przestrzeni w tworzeniu i pojmowaniu dzieła rzeźbiarskiego. Przestrzeni, czasoprzestrzeni, przestrzenności. Lata powojenne w kulturze, no i też z socjologicznego punktu widzenia, one się charakteryzowały ogromnym ładunkiem nadziei związanej z przyszłością, wiary w osiągnięcia nauki. No cóż, pierwsze loty w kosmos bardzo pobudzały wyobraźnię. Odkrycia w dziedzinie fizyki kształtowały nawet modę ówczesną. Dlatego rzeźba, architektura, projektowanie przemysłowe, no i też w jakimś stopniu malarstwo podchwyciły ten nurt space age, można powiedzieć. No i jak to wyglądało w rzeźbie? Otóż rzeźba to już nie jest pomnik, nie jest figura, tylko kompozycja, która jest sformowana właśnie przez przestrzeń, która ją otacza i jest takim przedmiotem, który też tę przestrzeń wokół siebie kształtuje. Pojawiły się elementy ażurowe, zwarta bryła, taka tradycyjna, zostaje rozbita na fragmenty dające lekkość, wtapiające rzeźbę w powietrze. No więc można powiedzieć, że idea przestrzeni to jest kluczowe pojęcie w teorii rzeźby nowoczesnej. No i ono wiąże ze sobą wątki obecne na tej wystawie.
To jest bardzo ciekawe, co mówisz, to znaczy jak duch czasu odbijał się na tej rzeźbie, bo ja sobie w takim bodaj waszym opisie kuratorskim przeczytałem, że ten sam początek XX wieku, no to był jednak pod silnym wpływem takiej rzeźby realistycznej Augusta Rodina, rzeźbiarza, który fascynował wielu twórców młodej Polski. Tutaj właśnie mamy zupełny zwrot. Chciałbym też porozmawiać o może konkretnych rzeźbach, które możemy tutaj zobaczyć na wystawie, bo myślę, że takie krótkie omówienie ich no, da nam też wgląd do tego właśnie, jak ten nurt, powiedzielibyśmy sobie, formował się u nas w kraju. Aha. To może właśnie wymieńmy kilku właśnie artystów, bo ja tak sobie zapisałem, a bardzo możemy proszę. Ich sobie rozwijać.
Bardzo proszę, bo ja jestem ciekawa, co konkretnie ciebie zainteresowało na tej wystawie jako kuratorka i bardzo bym chciała, żebyś mi to zdradził.
Przed wejściem na antenę wspominaliśmy sobie pogrzeb Aliny, czyli rzeźba Aliny Szapocznikowi. To chyba była taka rzeźba, która gdzieś najbardziej mnie tam złapała za serce. I z opisu, który pojawia się obok tej rzeźby, no też wynika, że to jest taka praca o niezwykle silnym autobiograficznym charakterze, która odnosi się do jakichś tam wydarzeń z życia samej autorki. Więc może porozmawiajmy o niej jako o autorce, ale o tych rzeźbach, które się tam pojawiają, bo pogrzeb Aliny to jest jedna z kilku
właśnie
prac.
Tam pojawiają się dwie rzeźby tej artystki. Obie o niezwykle mocnym wyrazie. W zasadzie przez całą swoją twórczość Alina Szapocznikow była bardzo mocno zaangażowana w swoje własne przeżycia, w dramaty, których doświadczała w ciągu swojego życia. I choć nie mówiła o tym często ludziom, którzy ją o to pytali, wiadomo było, że ona po pierwsze przeżyła Holokaust, była więźniarką jako nastolatka, jako bardzo młoda i wrażliwa dziewczyna wielu obozów koncentracyjnych. To pozostawiło po pierwsze bardzo mocny ślad w jej osobowości, w jej umyśle i ona nie mogła uciec od tych wspomnień. To jest pierwszy tragiczny rys biografii Aliny Szapocznikow. Natomiast drugim jest jej nieuleczalna choroba, ponieważ pod sam koniec lat 60. Alina Szapocznikow została u niej zdiagnozowana choroba nowotworowa, rak piersi. I artystka, która była wtedy w pełni sił twórczych i właśnie zaczęła eksperymentować z nowymi tworzywami, takimi jak poliester, przeniosła się z Polski do Francji. W zasadzie rozpoczynała się jej międzynarodowa sława i wielkie uznanie było tuż za progiem. No i okazało się, że teraz jej życie przebiega od szpitala do szpitala, od badań, konsultacji poprzez zabiegi operacyjne. Ale zawsze między tym wszystkim znajdowała czas na sztukę, na tworzenie. I pogrzeb Aliny, to co ty zauważyłeś, co najmocniej tobą wstrząsnęło na wystawie, to jest rzeczywiście praca o ogromnym ładunku emocji. Mianowicie Alina Szapocznikow, wiedząc już, że umiera, że nie ma dla niej nadziei, postanowiła w rzeźbiarski sposób zainscenizować własny pogrzeb. I oto jak pożegnała się ze swoimi bliskimi, znajomymi, osobami, które kochała. Wzięła zdjęcia swoich osób ukochanych, znajomych, bliskich, strzępy katalogów wystaw, jakichś swoich zapisków, ale również swoje własne zdjęcie i strzępy bandaży szpitalnych, co dla mnie jest tutaj najbardziej wstrząsające i kawałki piżamy, w której leżała w szpitalach. To wszystko zatopiła w takiej dosyć bezwładnej, asymetrycznej, organicznej masie poliestru. I ta masa, jak zapewne widziałeś, tworzy takie narośla, takie kule. Ona na to mówiła tumors, guzy, nowotwory. To są guzy nowotworowe, w których zatopione są właśnie zdjęcia jej rodziny. Tutaj jest właśnie połączenie tej radykalnej nowoczesności, którą reprezentowała Alina Szapocznikow, czyli jej użycie nowych wówczas rewolucyjnych materiałów, jakimi były tworzywa sztuczne, głównie właśnie poliester, z takim wstrząsającym osobistym świadectwem.
No i druga rzeźba, głowa z łyżką. Ta łyżka jest tutaj nieprzypadkowa. To też jest chyba charakterystyczne dla niej, że włączać do prac pewne takie zużyte materiały albo przedmioty, czy to codziennego użytku, no czy właśnie towarzyszące nam gdzieś. No i to też jest chyba charakterystyczne dla tego okresu.
Owszem, nie tylko dla Aliny Szapocznikow, ale w tej chwili koncentrujemy się tutaj na jej pracach. Ta głowa z łyżką też ma dosyć nieprzyjemną, brutalną wręcz wymowę, bo jak widzimy, patrząc na tę głowę, widać to bardzo dobrze, że ta łyżka jest obcym elementem, takim opresyjnym. Zresztą wyraz twarzy tej postaci wskazuje na to, że nie jest ona zadowolona z obecności tej łyżki na środku twarzy. Więc to też jest jakieś bardzo dalekie echo tego, co Alina Szapocznikow widziała w obozach i jak ona interpretuje to takie odczłowieczenie, którego doświadczyła, będąc właśnie w czasach II wojny światowej.
Mm-hmm. Mówimy o tej głowie.
Tak, głowa z łyżką. Ale z drugiej strony właśnie to jest też taki charakterystyczny element tego nowego rozumienia rzeźby w drugiej połowie XX wieku, kiedy artyści sięgali nie tylko do szlachetnych materiałów, takich jak brąz czy marmur, czy materiału bardzo popularnego przez stulecia, czyli gips, ale właśnie włączali te przedmioty codziennego użytku, używali niekiedy nawet fragmentów złomu, zużytego metalu. Tam obok głowy z łyżką stoi taki cudowny, poetycki wręcz ptak, który się wzbija do lotu. To jest rzeźba Mariana Kruczka. I tak jest wykonany w całości z elementów, które Kruczek na śmietnikach nowochódzkich pozbierał. Bo to był, ja zawsze nazywam go poetą złomu. To był artysta, który potrafił dać zupełnie nowe życie niepotrzebnym, zużytym, zardzewiałym elementom metalowym. To jest w zasadzie absolutny liryzm, poezja, to co on potrafił z tego złomu wyczarować.
Mhm. Wracając jeszcze do tej głowy, tak sobie też tutaj przeczytałem u was w tych wszelakich opisach, które są dostępne, że cielesność i generalnie ciało chyba było dość istotnym motywem i tak samo motyw pamięci.
Właśnie.
To może powiedzmy trochę więcej o tym. Może też na podstawie innych prac, które gdzieś tam się pojawiają, czy to na tej wystawie, czy generalnie w ogóle w tamtym czasie.
Bardzo chciałam, żeby w tej sali zyskały swoje odbicie różne wątki, które pojawiają się w rzeźbie drugiej połowy XX wieku. Niektóre z tych wątków są bardzo trwałe i one sięgają wręcz czasów starożytnych i jeszcze dalszych, prehistorii. I właśnie ten podstawowy nurt sztuki rzeźbiarskiej, obecny od zawsze, to jest odwzorowanie ciała ludzkiego właśnie. I ja chciałam pokazać, jak to wyglądało w tej nowoczesnej rzeźbie awangardowej. Zespoły prac są skupione tematycznie w różnych częściach sali i rzeczywiście, kiedy się do tej sali wchodzi zgodnie z kierunkiem zwiedzania, od razu widzi się trzy niewielkie wprawdzie rzeźby, ale wywierające ogromne wrażenie swoim pięknem, po prostu pięknem. To są akty kobiece Katarzyny Kobro. Kobro jest bardzo istotną artystką dla tej sali, bo chociaż ona zmarła już w 1951 roku, więc w tej sztuce drugiej połowy XX wieku w zasadzie chronologicznie nie miała wiele do powiedzenia, ale jest artystką o nieocenionym wręcz wpływie na to, co działo się później, bo ona w taki symboliczny sposób łączy awangardę lat przedwojennych, w której wiodła prym jako autorka takich najbardziej radykalnie geometrycznych konstrukcji przestrzennych, jako współautorka koncepcji rytmu czasoprzestrzennego, który wpłynął na całe rzesze nie tylko zresztą artystów. Rytm czasoprzestrzenny Kobro i Strzemińskiego był również inspiracją dla wielu dzieł architektury. Więc Kobro, artystka, która przenosi zdobycze międzywojennej awangardy w lata powojenne, prezentuje tutaj trzy akty kobiece. Takim najbardziej przyciągającym wzrok z ich trzech jest akt dziewczęcy. Jest to w zasadzie portret jej 12-letniej wówczas córki Niki Strzemińskiej. I ja zawsze sobie porównuję te trzy prace, stojąc przed nimi, i widzę, że te dwa akty dojrzałych kobiet, które stoją obok, one są takie bardzo mocne, bryłowate, zwarte, przedstawiają z pewnością kobiety niezwykle pewne siebie. Jeśli chodzi o ich formę, to są cięte w bardzo taki ostry, mocny sposób te powierzchnie, bardzo silnie zgeometryzowane. Natomiast akt dziewczęcy, pozornie do nich podobny, jest taką pracą, w której wyraża się bardzo silnie łagodność i zdecydowanie widać tam, że jest to czułe spojrzenie matki na jej córkę, która jeszcze była w zasadzie wtedy dzieckiem. On się też różni tym od tych dwóch pozostałych aktów, że jest bardziej przestrzenny, ażurowy. Tam są dwa takie miejsca, gdzie ręka podpiera się na podbródku i gdzie jest podniesione kolano tej siedzącej osoby. To są tej dziewczyny. Tam są takie ażurowe prześwity, które wprowadzają powietrze i przestrzeń właśnie w rzeźbę.
I nad nimi, jeżeli nie mylę miejsca, unosi się rzeźba w powietrzu. Gorset, trapez. Myślę, że o niej też sobie możemy powiedzieć, bo rozmawiamy o tym właśnie motywie ciała i o tym, jak ono było reprezentowane w tym czasie. A tutaj też mamy bardzo ciekawe przedstawienie, które nie kojarzy się w ogóle z jakimś takim klasycznym odwzorowaniem ludzkiego ciała.
Ciekawe i dające do myślenia. Zdecydowanie. Jest to rzeźba Marii Pinińskiej-Bereś. Tutaj zaczynamy mówić o tej artystce niechronologicznie, bo inną z jej prac jest rzeźba Narodziny Różowe, która też zwraca bardzo uwagę, kiedy się wchodzi do sali, swoim kolorem przede wszystkim. Ale dobrze, zaczęliśmy od gorsetu. To jest praca trudna i paradoksalna, dlatego że jak się na nią patrzy w pierwszym momencie, no to człowiek się cieszy, że jest coś takiego wesołego. Jest to wesołe, barwne, kolorowe, dlatego że rzeźba przedstawia zarys kobiecego ciała. Ta kobieta, na którą patrzymy, siedzi na trapezie takim cyrkowym, ozdobionym chorągiewkami w różnych kolorach, więc w pierwszej chwili patrzymy, a cóż to takiego wesołego widać. Natomiast kiedy się jej bliżej przyjrzeć, jeszcze jeżeli weźmiemy pod uwagę tytuł tej pracy, gorset, trapez, pierwsze skojarzenie z gorsetem, no to jest zniewolenie kobiety, to jest taki rodzaj ubrania, który krępuje ruchy, i kobiety bardzo długo walczyły o to, mówiąc teraz metaforycznie, żeby ten gorset zrzucić. A tutaj gorset, na dodatek piersi są obnażone, więc zaczynamy się zastanawiać nad tym, czy to nie jest tak, że Pinińska krytykuje to męskie spojrzenie na kobietę. To, czym według mężczyzny w latach 60., zwłaszcza, bo datą powstania tej rzeźby jest rok 1966, czym zatem miała być kobieta? Atrakcją, rozrywką mężczyzny, jak taka cyrkowa akrobatka na trapezie. O to chodzi w tej rzeźbie. I jeszcze jak się jej przyjrzymy, to na twarzy tej kobiety, zamiast kobiecych rysów twarzy, jest męska dłoń. Czyli to ta męska ręka, która odpycha tę dziewczynę, akrobatkę, żeby się na tym trapezie huśtała ku uciesze mężczyzn. To nie jest przyjemna rzeźba, zdecydowanie, jeżeli się jej przyjrzymy bliżej, ale i takie prace powinny być w galerii, żebyśmy pozwolili sobie na jakąś głębszą refleksję dotyczącą właśnie choćby roli kobiet i obrazu kobiet w społeczeństwie.
Jeżeli się nie mylę, to wciąż rozmawiamy o tej rzeźbie drugiej połowy XX wieku, tak. Ale są też rzeźby dotykające naszych czasów, czyli XXI wiek. To może jeszcze pokrótce właśnie o tym sobie pomówmy, co dzisiaj w ogóle w rzeźbie, bo jeżeli się nie mylę, to z takich rzeźb z XXI wieku, tam bodaj rok 2009, Zuzanna Janin się pojawia.
Ach, Zuzanna Janin, to jest praca ciekawa, nosi tytuł Omasz a Stanisław Lem, Solaris 3. Praca, przy której zatrzymuje się większość zwiedzających, ale zatrzymują się oni ze zdziwieniem, bo cóż to niby ma być. Praca się składa z takich bardzo charakterystycznych, typowych, banalnych kostek Bauma, kostek betonowych, jakimi wykłada się chodniki, i są one połączone z męskimi skarpetami. I tutaj artystka mówi, że jest to kontrast tego, co jest naszym zewnętrznym wizerunkiem, czyli takim naszym twardym ja, wizerunkiem, jaki próbujemy pokazać osobom, które nas nie znają, i tym, co najbardziej osobiste, czyli właśnie te męskie skarpety. Ale ja bym chciała jeszcze trochę opowiedzieć właśnie o samej przestrzeni wystawy. Jasne. Bo my, mówiąc o tych rzeźbach, poruszamy się tutaj w różnych latach, w różnych czasach, od artysty do artysty, i zaczyna się to wydawać właściwie dosyć chaotyczne. Zaczynamy się zastanawiać, dlaczego zderzamy ze sobą tych różnych artystów z tak różnych w zasadzie czasów i o różnych artystycznych inspiracjach, bo zależało mi na tym, żeby te wątki na wystawie się krzyżowały i przenikały. Ja bardzo chciałam stworzyć tutaj wrażenie żywego dialogu tych prac, bo to nie jest chronologiczna, książkowa prezentacja, tylko ma to być zespół kształtów, brył, widzianych z wielu stron, takie zbiory motywów, które są punktem wyjścia do uchwycenia zmian w historii rzeźby polskiej. I tutaj widać trwałość pewnych myśli, idei, takich właśnie jak obrazowanie ciała ludzkiego. Można patrzeć na tę wystawę jako na całość, albo pójść dowolną ścieżką, śledząc poszczególne prace, które można wieloznacznie interpretować. Tutaj też bardzo ważne są plany, widoki, bo ta wystawa ma sama prowadzić oko widza i wskazywać te najmocniejsze akcenty, analogie, przebieg wątków. Można znajdować właśnie analogie choćby formalne, estetyczne, podobne motywy. No i pewnie niektórym się to wyda zbyt proste, ale to już jest ciekawy sposób na aktywny odbiór rzeźby współczesnej, która przecież wydaje się hermetyczna, tak jak mówiliśmy o Zuzannie i Janin i tym zdziwieniu. Te zespoły skupione są w różnych częściach sali, ale one harmonijnie przechodzą w kolejne wątki. Tu mówiliśmy o rzeźbie wiszącej, ale tych rzeźb wiszących jest kilka, bo w XX wieku jedną z tych rzeźbiarskich rewolucji jest to, że rzeźba dosłownie odrywa się od postumentu i pojawiają się mobile, czyli ruchome rzeźby. Oprócz Marii Pinińskiej-Bereś mamy też mobil Mariana Schulza z pierwszej wystawy sztuki nowoczesnej. To jest praca czysto geometryczna, bardzo estetyczna. Ona się składa z najbardziej elementarnych kształtów geometrycznych i ona właśnie reprezentuje jeden z tych obecnych na wystawie wątków, czyli nurt konstrukcyjny, który pokazuje to, że rzeźba nowoczesna to już nie jest jakaś właśnie zwarta figura, figura, która musi o czymś opowiadać, tylko właśnie konstrukcja, taka lekka kompozycja, która jest w bardzo silnej relacji z przestrzenią, którą ją otacza. Konstrukcja geometryczna, czyli prosty, ale bardzo mocny w formie układ tych najbardziej elementarnych kształtów. I tutaj jest to estetyka połączona z racjonalizmem. Mówiąc o tej powtarzalności motywów, w mobilu Mariana Schulza zwisają dwie kule, które się poruszają, kiedy widzowie przechodzą przez salę. Mobil się porusza pod wpływem ruchów powietrza. I z kolei patrząc w bok, widzimy dwie takie czerwone kulki w pracy Piotra Bożyka, o której chciałabym powiedzieć, bo jest to bardzo szczególny przejaw tego nurtu konstrukcyjnego.
To ja dodam od siebie, że wczoraj byłem na wystawie i byłem obok tej rzeźby zaraz i przechodziły dwie panie, które tak zafascynowały się tą konstrukcją, że chciały jej dotknąć, bo myślały, że można coś przesunąć, można coś zrobić. No i tam ktoś z obsługi muzeum prosił nie dotykać, ale widać, że aż ciągnie po prostu, że faktycznie jest w nich taki element, który gdzieś tam kusi i nawet zmusza gdzieś do takiej podświadomej interakcji.
Tak, mnie jest bardzo przykro, że nie można jej dotykać, chociaż są takie wyjątki, kiedy będzie się dało to zrobić. Mianowicie podczas oprowadzań kuratorskich, jeżeli ja jestem z większą grupą widzów, no to mogę pokręcić tą korbą, o której za chwilę powiemy, i to zawsze wzbudza wielki entuzjazm. Konstrukcja geometryczna, rzeźba kinetyczna Piotra Bożyka. która wprawdzie bardzo stabilnie stoi na postumencie, ale można nią poruszać. Ona jest niezwykle precyzyjnie wykonana z takich drobnych kawałków drewna. Jak na nią patrzę, to widzę wręcz marzenie modelarza. Rzeźba, która pod wpływem ruchów korby całą tę konstrukcję przedziwnie geometrycznie skonstruowaną, która jest, no, ona jest dla mnie wręcz ornamentem, dlatego że ten bardzo ażurowy, filigranowy zestaw drewienek jest niezwykle dekoracyjny. Drewienka poruszają się ku górze. Na samym szczycie w zwieńczeniu rzeźby są dwie czerwone kulki, które również ruszają się, ale niestety ta konstrukcja nie jest w stanie uchwycić tych poruszających się na górze kul. Tytuł jej brzmi Pożądanie. Ja rozmawiałam z artystą o tym, dlaczego właśnie taki tytuł i czy przypadkiem tytuł nie został zainspirowany zmysłowością i erotyzmem. Okazało się, że się nie myliłam, bo rzeczywiście Piotr Bożyk powiedział coś takiego, że najważniejsze w tej rzeźbie jest to, że ta konstrukcja nigdy tych dwóch kul nie uchwyci, że one są czymś w rodzaju niespełnienia, bo właśnie z pożądaniem, pożądaniem takim fizycznym w tym sensie, jaki jest najprostszy, z pożądaniem wiąże się bardzo nierozerwalnie niespełnienie. Więc stąd ten tytuł i to jest dla mnie bardzo ciekawe, że tutaj ten konstrukcyjny racjonalizm jest w tej rzeźbie połączony z takimi gorącymi emocjami. Mnie to fascynuje.
To jeszcze o jedną rzeźbę zapytam, która mi się tutaj przypomniała, a wynotowałem sobie, bo ona ciekawie wygląda na tle, wydaje mi się, innych, bo wydaje się wyciągnięta wręcz z jakiegoś skansenu, jakaś taka bardzo pierwotna.
To już chyba wiem, o czym mówimy.
Tak, z Wid drapieżca Jerzy Berej. Znowu przeskakujemy w czasie, ale jednak to też jest taka rzeźba, która zwraca uwagę, ale wydaje się w ogóle nieprzystająca do tych czasów, które miały być takie właśnie, wydawałoby się rewolucyjne, mówiłaś o lotach w kosmos, a tu mamy taką konstrukcję, wydawałoby się bardzo prostą.
Bardzo dobrze, że pytasz o tę rzeźbę, bo trudno, w ogóle trudno jest mówić o rzeźbie polskiej powojennej bez Jerzego Beresia. Bereś, twórca tej pracy, był absolutnie największą osobowością, jeśli chodzi o rzeźbiarzy krakowskich. Prawdziwa persona, człowiek, który i zwracał uwagę samym sobą, swoim zachowaniem. Działał jako rzeźbiarz, jako performer, który używał swojego własnego ciała w swoich performansach. To też było niezwykle intrygujące i bardzo mocne. Z Wid drapieżca, jeśli weźmiemy pod uwagę jego tytuł, on wręcz nas atakuje. To jest, zauważ, rzeźba, którą widzimy w zasadzie jako pierwszą, wchodząc do tej sali. Przede wszystkim jest to najwyższa spośród rzeźb, które umieściłam w tej galerii. Po drugie, ma swój drapieżny kształt, niezwykle, bo ona przypomina takie przedziwne zwierzę. Ta praca nawiązuje w bardzo silnym stopniu do pochodzenia Jerzego Beresia, który urodził się w Nowym Sączu i wzrastał u stóp Beskidu Sądeckiego, obserwując górali nie tylko jako artystów, ale w tych ich najprostszych działaniach rolniczych choćby. I sama konstrukcja rzeźbiarska tej pracy, która, jeśli chodzi o formę, jest niezwykle nowoczesna. To jest bez wątpienia rzeźba nowoczesna. Natomiast skonstruowana jest tymi najbardziej prymitywnymi metodami, jakimi tworzono choćby najprostsze narzędzia rolnicze górali beskidzkich. I to podpatrzył Bereś, który zresztą był niezwykle ekologicznym artystą, rzeźbiarzem. On to drewno, z którego on tworzył swoje prace, on zawsze znajdował. To nie jest tak, że on specjalnie ścinał jakieś drzewo i heblował je, żeby z tego uzyskać swoją rzeźbę. Nie, on miał wielką pasję, jeśli chodzi o naturę i wielką pokorę wobec natury. Więc tworzył ze znalezionych bali kawałków drewna, nigdy nie używając gwoździ, bo on zawsze tworzył takie właśnie drewniane kołeczki, które łączą te części konstrukcji, albo też konopne powrozy. Ten zwit drapieżca jest ważny również z innego powodu. Mianowicie ja, zaczynając pracę w Muzeum Narodowym w Krakowie i zaczynając moje zainteresowania rzeźbą tam, musiałam przestudiować inwentarze, czyli takie księgi, w których zapisane są wszystkie prace, jakie trafiły do kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. I co ciekawe, w księdze inwentarzowej rzeźby od 1 do 410 są to wyłącznie prace XIX-wieczne, natomiast 2Z411, bo tak się to u nas zapisuje, pierwsza praca nowoczesna to jest Jerzy Bereś, zwit drapieżca, więc też postanowiłam to uhonorować, że osoba, która pisała ten inwentarz, który zresztą był wtórny, bo to nie jest tak, że to jest pierwsza rzeźba nowoczesna zakupiona do naszych zbiorów, było też wielu innych rzeźbiarzy. Natomiast ktoś uznał, że Jerzy Bereś to będzie ten pierwszy nowoczesny artysta, dlatego też zwit drapieżca, nawiązujący też do słowiańskiej mitologii, atakuje nas jako ta pierwsza praca.
No to zatoczyliśmy koło tak naprawdę do tej pierwszej pracy. Tutaj piękna klamra nam się utworzyła i puenta. Właśnie, myślę, że na koniec warto po prostu zaprosić jeszcze wszystkich, którzy nie mieli okazji tutaj odwiedzić Galerii Sztuki Polskiej, a przede wszystkim tej przestrzeni związanej z rzeźbą. No właśnie, może zaprośmy jeszcze na koniec, bo rozumiem, że ona będzie otwarta i dostępna cały czas.
Tak, to jest stała wystawa. Można przyjść teraz, można przyjść po wakacjach. Ja bardzo serdecznie na nią zapraszam, bo ja chciałam, żeby ta przestrzeń oddziaływała jako całość, żeby to było miejsce koncentracji, skupienia, ale też po prostu odprężenia. Zależało mi na tym, żeby każdy poczuł się dobrze w tej przestrzeni, choć to jest zdecydowanie miejsce zupełnie odmienne od tej rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy na co dzień, inne, ale nie obce. Bardzo chciałam, żeby nie było to obce miejsce. Żeby to był taki wstęp do zrozumienia, do zachwycenia się polską rzeźbą nowoczesną.
Dziękujemy bardzo i zachęcamy oczywiście do odwiedzenia Muzeum Narodowego w Krakowie, Galeria Sztuki Polskiej i w ramach niej wystawa rzeźby, której kuratorką jest Agata Małodobry, która była dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam.
Rozmów OFF Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku. Między 9 a 12 w audycji OFF ON w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.